Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Zakończyły się doroczne rekolekcje papieża i kurii rzymskiej. Trwa dyskusja wokół zmian w wielkopiątkowej modlitwie za Żydów. Rozpoczniemy od aktualności. Następnie w dniu swej sakry gościem magazynu będzie biskup Wiesław Lechowicz. A na zakończenie opowiemy o dziejach islamu w Azji. 16 lutego wita Państwa Beata Zajączkowska. Kapłaństwo Chrystusa realizuje się poprzez solidarność z nami. Jest to solidarność z naszymi słabościami, cierpieniem, doświadczeniami aż do śmierci. Tak Benedykt XVI streścił tematykę zakończonych dziś w Watykanie rekolekcji, dziękując kardynałowi Albertowi Vanua, który je wygłosił. Papież nawiązał do postaci świętego Piotra podczas ostatniej wieczerzy.
Jest to chwila, kiedy prosi on Pana Jezusa, by umył mu nie tylko nogi, ale także głowę i ręce. Wydaje mi się, że wyraża to trudność, jaką dla świętego Piotra i wszystkich uczniów Chrystusa stanowi zrozumienie zaskakującej nowości Jezusowego kapłaństwa, tego kapłaństwa, które jest uniżeniem siebie, solidarnością z nami. W ten sposób otwiera nam dostęp do prawdziwego sanktuarium, którym jest zmartwychwstałe ciało Jezusa. Święty Piotr przez cały czas, gdy był uczniem Chrystusa i jak sądzę aż do własnego ukrzyżowania, musiał wciąż na nowo słuchać Jezusa, by wejść głębiej w tajemnicę Jego kapłaństwa, w tajemnicę Chrystusowego kapłaństwa przekazanego apostołom i ich następcom. W tym sensie postać Piotra wydaje mi się obrazem nas wszystkich w tych dniach.
Benedykt XVI podziękował kardynałowi Vanua za to, że uczestnikom watykańskich rekolekcji pozwolił lepiej zrozumieć, czym jest kapłaństwo Chrystusa i ich samych. Pomógł papieżowi i jego współpracownikom z Kurii Rzymskiej mieć udział w chrystusowym kapłaństwie i otrzymać nowe serce, serce Jezusa jako centrum nowego przymierza.
Wielkopiątkowa modlitwa za Żydów, wprowadzona przez Benedykta XVI do przedsoborowego mszału łacińskiego, odpowiada nauce Nowego Testamentu i Soboru Watykańskiego II. Pisze o tym arcybiskup Gianfranco Ravasi we wczorajszym wydaniu dziennika L'Osservatore Romano. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Kultury ukazuje teologiczne znamiona wspomnianej modlitwy, podejmując zarazem dialog z reakcjami, jakie wywołała ona w środowisku żydowskim.
Znany włoski biblista zwraca uwagę, że modlitwa jest ułożona z wyrażeń wziętych z Nowego Testamentu. Pochodzi z niego około 30 słów tego krótkiego łacińskiego tekstu. W liście do Efezjan święty Paweł życzy oświecenia serca wszystkim chrześcijanom, tak żydowskiego, jak i pogańskiego pochodzenia. W pierwszym liście do Tymoteusza pisze on o woli Boga, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Święty Piotr w mowie przytoczonej w Dziejach Apostolskich wyznaje, że Chrystus jest jedynym zbawicielem wszystkich ludzi. W liście do Rzymian znajdujemy cały teologiczny traktat o Żydach, w którym Paweł odwołuje się do starotestamentalnych proroków i psalmów. Pisze, że oczekiwanie na pełnię zbawienia trwa aż do czasu, gdy wejdzie do kościoła pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to jest napisane. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakuba i to będzie moje z nimi przymierze, gdy zgładzę ich grzechy. Chrystus jako Zbawiciel jest Synem Bożym i zarazem Synem Izraela. Może więc powiedzieć w Ewangelii Jana, zbawienie bierze początek od Żydów.
Kościół modli się, wskazuje arcybiskup Ravasi, by we wspólnocie wierzących w Chrystusa znalazł się też Izrael. W zgodzie z cytowanym tekstem świętego Pawła wyraża to Sobór Watykański II w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele. Ci, którzy jeszcze nie przyjęli Ewangelii, w rozmaity sposób przyporządkowani są do ludu Bożego. Przede wszystkim zaś naród, który pierwszy otrzymał przymierze i obietnicę i z którego narodził się Chrystus wedle ciała. Lud dzięki wybraniu szczególnie umiłowany ze względu na praojców, albowiem Bóg nie żałuje darów i wezwania.
Nadzieja modlącego się Kościoła nie jest misyjną strategią nawracania, pisze przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Kultury. Chodzi o podzielenie się tym, co uważamy za cenne i zbawienne z bliskimi nam ludźmi, których kochamy. Życzymy naszym braciom tego, co dla nas samych jest dobrem i radością. Tak więc nowa modlitwa, stosowana zresztą tylko w wąskim kręgu katolików korzystających z zezwolenia na mszę z 1962 roku, potwierdza naszą więź i dialog z ludem Starego Przymierza. Zresztą również posoborowa modlitwa wielkopiątkowa z mszału Pawła VI, której używa w Wielki Piątek większość katolików na świecie, wyraża tę samą nadzieję. Prosimy w niej, by ten lud mógł osiągnąć pełnię odkupienia, przypomina arcybiskup Ravasi. W Tarnowie odbyły się święcenia biskupie księdza Wiesława Lechowicza, dotychczasowego rektora tamtejszego seminarium. To 9. biskup pomocniczy w historii diecezji tarnowskiej. Głównym konsekratorem był biskup Wiktor Skworc, a współkonsekratorami arcybiskup Józef Kowalczyk oraz kardynał Stanisław Dziwisz, który wygłosił homilię.
Szczególnym zadaniem biskupa jest budowanie ciała Chrystusa, którym jest Kościół. Wypełni to zadanie, służąc bezinteresownie braciom i siostrom, zachęcając ich do życia zgodnego z Ewangelią, jednając zwaśnionych, pocieszając nieszczęśliwych, budząc w ludzkich sercach nadzieję, okazując szczególną troskę ubogim, cierpiącym, chorym, żyjącym na marginesie. Zadaniem biskupa jako człowieka Bożego jest robić miejsce Bogu w świecie. Na przekór wszystkim negacjom biskup powinien uzdrawiać.
Z biskupem Wiesławem Lechowiczem rozmawia Ewa Biedroń.
Podobno ksiądz biskup miał zostać dziennikarzem i komentować wydarzenia sportowe. Dlaczego zrezygnował ksiądz biskup właśnie z tych marzeń i wybrał seminarium?
Ja się interesowałem bardzo sportem, zresztą interesuję się po dzień dzisiejszy, tylko w mniejszym zakresie. I uprawiałem sport aktywnie, między innymi siatkówkę, grałem w piłkę nożną, jeździłem na rowerze, chodziłem po górach. Też byłem pochłonięty i moją pasją była kultura w szerokim tego słowa znaczeniu. Stąd przez jakiś okres czasu myślałem bardzo poważnie o tym, żeby pójść na studia polonistyczne. Nawet złożyłem do Krakowa papiery na studia polonistyczne, mając nadzieję, że z tej polonistyki uda mi się zrobić jakiś dobry fundament pod następne specjalizacje właśnie związane z dziennikarstwem. Od samego dzieciństwa byłem również wrażliwy na sprawy Kościoła. Zawsze mnie to bolało, jeżeli słyszałem w mediach publicznych czy ze strony polityków, a wiadomo jakie to były czasy, głosy krytyczne na temat Kościoła, odnosiłem je do siebie i powiem szczerze, że one mnie trochę bolały, tak jak bolą człowieka jakieś głosy krytyczne pod adresem swojej rodziny. I ta wrażliwość na los Kościoła była jedną z takich motywacji i równocześnie znaków, które mi kazały myśleć poważnie o ewentualnym wybraniu kapłańskiej drogi. Nie czułem się jakoś tak predysponowany do tego, aby być księdzem. Nie miałem żadnych jakichś sytuacji, które by wskazywały jednoznacznie na to, że mam wybrać drogę kapłańską, ale czułem taki wewnętrzny imperatyw, żeby jednak spróbować. Ostatecznie zdawałem sobie z tego sprawę, że przekraczając progi seminarium duchownego w Tarnowie, mogę zawsze z powrotem wrócić i oddać się ewentualnie tym różnym moim marzeniom czy planom, jakie podejmowałem. We mnie był taki lęk, lepiej by można było powiedzieć bojaźń wobec Pana Boga. Bałem się po prostu tego, żeby nie wybierać sobie swojej drogi życiowej i mieć takie poczucie, mieć wyrzuty sumienia, że być może Pan Bóg czegoś innego ode mnie oczekiwał. A więc ta bojaźń była, można powiedzieć, u początku mojej decyzji pójścia do seminarium. Nie chciałem po prostu nie być do końca pewnym, czego Pan Bóg ode mnie oczekuje w życiu.
Które z doświadczeń w pracy duszpasterskiej ksiądz biskup ceni najbardziej?
No w zasadzie wszystkie doświadczenia moje duszpasterskie są ważne i nie zawsze może w sposób świadomy z nich czerpię. Myślę, że należałoby najpierw zwrócić uwagę na moją pracę duszpasterską w parafii, a więc taka praca, powiedzmy, z ludźmi polegająca na głoszeniu Słowa Bożego, na celebrowaniu sakramentów, na katechizacji, przebywaniu blisko z ludźmi. Chcę powiedzieć, że chyba takim najbardziej wzruszającym dla mnie momentem, jaki przeżyłem w życiu kapłańskim, to była chwila, kiedy miało miejsce pożegnanie, zakończenie roku szkolnego w szkole podstawowej w Tylce i po kilku słowach podziękowań pod moim adresem ze strony pani dyrektor szkoły. Nagle dzieci ze szkoły podstawowej zaczęły mi tak autentycznie, spontanicznie bić brawo. To trwało kilka minut. I wtedy sobie pomyślałem, że to są najpiękniejsze chwile, kiedy można pracować dla ludzi, kiedy ci ludzie, często tacy właśnie młodzi, wyrażają tę wdzięczność za posługę kapłańską. Natomiast myślę, że oprócz tych doświadczeń, takiej zwykłej duszpasterskiej pracy z ludźmi, na pewno dużym doświadczeniem dla mnie był pobyt za granicą, studia w Rzymie, uczenie się do Kościoła Powszechnego i równocześnie konfrontacja tamtych doświadczeń z rzeczywistością w Polsce. Okazuje się, że ludzie wszędzie Boga potrzebują, wszędzie oczekują na posługę kapłańską i uświadomiłem sobie, będąc za granicą, że kapłan jest potrzebny każdemu człowiekowi, niezależnie od tego, w jakim stopniu ten człowiek wyraża wprost potrzebę kontaktu z osobą duchowną. Wreszcie też chciałbym zwrócić uwagę na moją pracę krótką, ale w kurii, a więc wtedy znowu miałem okazję poznać przynajmniej bardzo pobieżnie rzeczywistość kościoła tarnowskiego u boku księdza biskupa ordynariusza. No i wreszcie ostatnie lata mojej pracy, czyli praca w seminarium duchownym. Tutaj znowu jest jakby inny aspekt pracy. Mówi się o seminarium, że to jest serce diecezji i rzeczywiście z całą pewnością mogę powiedzieć, że tutaj bije bardzo żywym rytmem Kościół młody, Kościół pełen ideałów, Kościół, który będzie przez tych młodych ludzi, w przyszłości kapłanów, urzeczywistniany. A więc sądzę, że to jest chyba też łaska Boża. Tak na to patrzę z perspektywy czasu, że w ciągu tych 20 lat kapłaństwa mogłem zapoznać się z taką bogatą, różnorodną rzeczywistością pracy duszpasterskiej.
Wybrał ksiądz biskup hasło swojej posługi do końca umiłować. Dlaczego właśnie takie i jak ksiądz biskup zamierza je realizować?
Hasło do końca umiłować, które mi będzie towarzyszyć, nawiązuje do hasła Kongresu Eucharystycznego z roku 1987, a więc z tego roku, w którym ja byłem święcony. Wówczas również gościliśmy w Tarnowie ojca świętego Jana Pawła II, który beatyfikował Karolinę Kuskównę. Również nasz rocznik neoprezbiterów miał za hasło słowa wyjęte z Ewangelii świętego Jana: do końca ich umiłował. Ja osobiście chcę brać przykład Pana Jezusa i też próbować Pana Boga, Kościół, ludzi, którym będę posługiwał, właśnie miłować na wzór Pana Jezusa. Co to będzie w praktyce oznaczać? Ja myślę, że to w praktyce po prostu będzie oznaczać być blisko Boga i być blisko człowieka, służyć tym ludziom na miarę moich możliwości. Z pewnością to jest jakieś nie tyle wyzwanie, co potrzeba i postulat czasów współczesnych. Kapłan, myślę, że również i biskup, musi żyć na tym samym poziomie, co ludzie świeccy, musi żyć ich problemami, musi być otwarty, komunikatywny i sądzę, że chyba też tego najbardziej świeccy potrzebują. Mniej takiej postawy posągowej, a bardziej takiego zwyczajnego ludzkiego podejścia. Dzisiaj traktowania.
Z biskupem Wiesławem Lechowiczem rozmawiała Ewa Biedroń.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Dzieje islamu w Azji. W Azji znajduje się największe skupisko muzułmanów. Szacunkowo żyją tam obecnie prawie 2/3 wszystkich wyznawców islamu. Mimo iż geograficznie Bliski Wschód należy do tej części świata, pominiemy go jednak w naszych rozważaniach, koncentrując się przede wszystkim na Azji Południowej, Południowo-Wschodniej oraz Centralnej. Islam w tych regionach ma bardzo długą tradycję, sięgającą niemalże VII wieku. O atrakcyjności tej religii wśród ludności azjatyckiej decydowały głoszenie idei wolności i równości oraz zniesienie niewolnictwa. W procesie rozprzestrzeniania się islamu w tej części świata istotną rolę odegrały handel, podbój militarny i działalność misyjna. Do wzrostu liczby muzułmanów przyczyniły się także małżeństwa mieszane. W okresie przedislamskim handlem w perskiej strefie zajmowali się głównie wyznawcy zoroastryzmu i nestorianie. Po zdobyciu przez Arabów w 650 roku Imperium Sasanidów, handel w obszarze Oceanu Indyjskiego przechodził stopniowo w ręce nawracających się na islam kupców perskich. Wpływy muzułmańskie na wschodzie stały się jeszcze silniejsze, gdy w 750 roku Abbasydzi przenieśli stolicę imperium z Damaszku do Bagdadu. Ponieważ wczesny islam azjatycki był kulturowo bardziej perski niż arabski, ówcześni władcy rozpoczęli politykę zacierania różnic między obiema społecznościami. Istotnym elementem w tym procesie było ogłoszenie języka arabskiego językiem oficjalnym, nie tylko w sferze religijnej, ale także w handlu i polityce. Drugim ważnym faktorem, który przyczynił się do obecności islamu w Azji, był podbój militarny. Na początku VIII wieku, za panowania kalifa Al-Walida, muzułmanie zdobyli Sindh i strategicznie położony port Ad-Daibul, znajdujący się w dzisiejszym Pakistanie. Następnie założyli miasto garnizonowe Al-Mansura nad rzeką Indus, które służyło jako siedziba rządu w regionie. Pod dowództwem generała Kutajby wojska arabskie podbiły również Samarkandę, czyniąc z niej ważny ośrodek sztuki i literatury islamskiej. Po sukcesach w Azji Centralnej islam rozprzestrzenił się na północy Półwyspu Indyjskiego. Mimo iż historia zna przypadki, kiedy islam narzucono siłą, jak choćby oddziały Mahmuda Ghaziego, które zniszczyły wiele hinduskich świątyń, cechą charakterystyczną islamskich podbojów tego okresu było pozostawienie administracji w rękach społeczności lokalnej oraz fakt, że większość ludności podbitych regionów pozostała niemuzułmańska. Plemiona tureckie na przykład wyznawały szamańskie religie tradycyjne, zaś w większych miastach i na szlakach handlowych istniały liczne wspólnoty chrześcijan, nestorianie i buddystów. Na uwagę zasługuje fakt, że uczeni prawnicy muzułmańscy objęli koraniczną koncepcją dhimmi, to znaczy ludzi chronionych, także wyznawców hinduizmu, mimo iż Koran nie zawiera takiego przekazu. Jednym z najważniejszych centrów rozprzestrzeniania się islamu w południowo-wschodniej Azji była Malakka na zachodnim wybrzeżu Półwyspu Malajskiego i Aceh północnej części Sumatry. Strategiczne położenie tych miejsc pozwalało na kontrolę handlu między Chinami i Indiami oraz umożliwiało podejmowanie działań militarnych i prowadzenie misji. Właśnie stamtąd islam rozprzestrzenił się na cały Półwysep Malajski, a dalej na północ do regionu Patani, dzisiejszej Tajlandii, i na północny wschód. W 1258 roku Mongołowie zdobyli Bagdad, niszcząc niemalże wszystko i pozostawiając po sobie duchową i polityczną pustkę. Od XIII wieku zaczęły ją wypełniać nowe ruchy, wśród których ważną rolę odegrały bractwa sufickie. Zarówno te typowo mistyczne, jak również wspólnoty o charakterze militarnym. Żyjąc w specjalnie wybudowanych twierdzach, tak zwanych ribatach, członkowie tych bractw doskonalili ducha oraz prowadzili walkę zbrojną na rzecz islamu. Wielu z nich podjęło działalność misyjną, udając się w inne rejony Azji. Połączenie mistycznej interpretacji Koranu z tradycyjnymi wierzeniami w kontekście hinduizmu i buddyzmu sprawiło, że powstał specyficzny rodzaj islamu. Do jego głównych cech zalicza się prostotę podstawowych zasad wiary, luźną formę dogmatyczną oraz względną tolerancję wobec przedislamskich rytuałów i zwyczajów. Na taki rodzaj islamu zareagowali radykalni reformatorzy, którzy uważali, że muzułmanie odstępują od prawdziwego przesłania, kiedy łączą je z tradycyjnymi zwyczajami i lokalnymi praktykami religijnymi. Nawoływali więc swoich współwyznawców do oczyszczenia islamu z obcych naleciałości i przywrócenia mu czystej formy zawartej w Koranie i Sunnie. Jednym z najbardziej radykalnych reformatorów, którzy w XVIII wieku wzywali do odnowy i oczyszczenia islamu, był Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Sufizmowi zarzucał on przeakcentowanie wymiaru duchowego w urzeczywistnianiu przesłania koranicznego. Głównie dlatego jego zwolennicy prześladowali bractwa mistyczne i ich kaznodziejów. Propagatorami idei wahhabickich na terenach współczesnego Pakistanu, Indii, Bangladeszu byli w XIX i XX wieku pielgrzymi powracający z Mekki i Medyny. Reformatorzy byli przekonani, że polityka jest sferą życia publicznego, na którą islam powinien mieć bezpośredni wpływ. Ponieważ w XIX wieku Azja była pod wpływami obcych mocarstw, reformatorzy głosili hasła panislamskiej rewolucji. Konfrontacja islamu wahhabickiego z istniejącym, wyrosłym na gruncie lokalnych tradycji, doprowadziła do licznych podziałów społeczności muzułmańskiej.
O dziejach islamu w Azji mówił ojciec Adam Wąs, werbista. I na tym kończymy sobotni magazyn z rozgłośni watykańskiej. Laudetur Jezus Chrystus.